Prośmy Ducha Świętego i tą pieśnią, i naszą modlitwą, byśmy potrafili być też dobrymi narzędziami w ręku Boga, byśmy też pragnęli w naszym sercu zbawienia swojego i naszych bliźnich. Duchu Święty, proszę o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar miłości i dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, dziś w temacie wyznania wiary, artykuł 3 Kościół jest powszechny. Mamy też i akapit poza Kościołem, nie ma zbawienia, jak należy rozumieć to stwierdzenie, często powtarzane też przez ojców Kościoła, sformułowane w sposób pozytywny. Oznacza, że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa, głowy, przez Kościół, który jest Jego ciałem. Jak czytamy w zapisach Soboru Watykańskiego, w konstytucji konkretnej Lumen Gentium, Sobór Święty, opierając się na Piśmie Świętym, na tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół jest konieczny do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On w swoim ciele, którym jest Kościół, staje się dla nas obecny. On to zaś, wyraźnie podkreślając konieczność wiary i chrztu, równocześnie potwierdził niezbędność Kościoła, do którego ludzie wkraczają przez chrzest jak przez bramę. Dlatego nie mogliby zostać zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedzą, że Kościół katolicki został założony przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, jednak nie chcieliby do niego ani wejść, ani w nim wytrwać. Więc tu potrzeba też tej świadomości. Jeżeli wiem, że Kościół katolicki został założony przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, jednak nie chcieliby ani do niego wejść, ani w nim wytrwać. Stwierdzenie to nie dotyczy tych, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła. Ci bowiem, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szczerym sercem szukają jednak Boga, a Jego wolę poznaną przez nakaz sumienia, starają się pod wpływem łaski wypełniać w swoim postępowaniu, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. Więc to ważne, żebyśmy też tą rzeczywistość we właściwy sposób też i sobie, i innym interpretowali. Chociaż więc Bóg znanymi sobie drogami mógłby doprowadzić ludzi nieznających Ewangelii z przyczyn przez siebie niezawinionych do wiary, bez której nie może mu się podobać, to jednak na Kościele ciąży obowiązek, a zarazem święte prawo ewangelizowania wszystkich ludzi. Kościół, więc popatrzmy, naucza, ale i uczy się w kontakcie ze światem lepiej też rozumieć własną misję. Prawda jest ta sama, ale jej ujęcie się zmienia, staje się bardziej autentyczne w miarę też lepszego poznawania człowieka, przyjmowania pewnego dystansu wobec starzejących się, może i nieraz formuł odchodzenia od praktyk mijających się z dobrem. samo głoszenie, wielce czasem może niejednoznaczne, często zakłócone jakimiś okolicznościami, mało czytelne, to też dzięki rozwojowi i nauki, rozwojowi tej świadomości w każdym z nas, pomaga nam we właściwym też komunikowaniu orędzia ewangelicznego. Sobór poszedł, jak słyszeliśmy, poszedł w też tym rozumieniu, ukazywaniu nam tej rzeczywistości zbawienia, przypomniawszy, iż Chrystus zbawia w ustanowionym w tym celu Kościele, którego świadome odrzucenie w tej roli byłoby wyrzekaniem się zbawienia, określił też stopnie związku ludzi z Kościołem. Wcieleni doń w pełni katolicy nie dostąpią zbawienia, jeżeli należąc ciałem, na przykład nie trwają w miłości. Tu pytanie o tą naszą wierność. Z pozostałymi chrześcijanami Kościół jest związany z licznych powodów. Biblia, podstawowe prawdy, życie, wiary, sakramenty. I także ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii w rozmaity sposób, przyporządkowani są do ludu Bożego. Przede wszystkim ci, którzy szukają nieznanego Boga po omacku, wśród różnych może wyobrażeń, jeśli bez własnej winy nie znają Ewangelii Kościoła, szczerze szukają, poszukują Boga, starają się pełnić Jego wolę, poznaną w nakazach sumienia, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. Nie są pozbawieni tej szansy nawet ci, którzy bez własnej winy nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują żyć uczciwie. Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy, Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii. Może też i o tej uczciwości kiedyś czytałem przykład, też w jaki sposób sobie pewne rzeczy tu wynotowałem, gdy ojcu profesorowi Jackowi Saliowi też ktoś stawiał takie pytanie poza Kościołem, nie ma zbawienia, sugerując też ten nieraz może bardzo uproszczony podział na ludzi dobrych, złych, uczciwych, nieuczciwych i jakby ta uczciwość sprawiała, ta zasada, że zbawionym będzie każdy, kto żyje uczciwie. I nieraz może być tak, że sobie też w jakiś sposób będziemy to wmawiali, tak? Bo powiemy, nie zhańbił się jakąś łapówką, nie jest pijakiem, rozpustnikiem, nie zdarzyło mu się słowem ani wystąpić przeciw drugiemu człowiekowi, gotów jest raczej przyjąć na siebie biedę, prześladowanie, niż odejść od tego, co słuszne. Jeśli ktoś tak postępuje, szczerze, ksiądz profesor mówi mu, gratuluję i życzę mu, żeby był jeszcze bardziej uczciwy. Ale uczciwość da temu człowiekowi może wiele satysfakcji już w życiu, a tu wydaje się chodzi o coś więcej, bo kto zna to doświadczenie, może tego, co przychodzi, wielu znam, że cierpi. Mówi, i w chwilach, kiedy nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę, którzy zdradzają dobro dla jakichś innych korzyści, przecież wszelkie korzyści w porównaniu z tą nagrodą, jaka zawiera się w czynieniu dobra, są pozorne, są tak zwodnicze. Może więc naprawdę uczciwość zapewni człowiekowi zbawienie wieczne. Przypuszczenie takie wydaje się niezgodne z naszym doświadczeniem moralnym, bo mianowicie doświadczenie życia uczciwego ujawnia pewien paradoks. Im więcej czynię dobra, im bardziej panuję nad swoimi namiętnościami, tym wyraźniej dostrzegam ułomność i słabość uczciwości. Owszem, są ludzie bardzo zadowoleni ze swojej uczciwości, uważają się też może za nieskazitelnych. Czujemy przecież coś nieprawdziwego w takiej uczciwości, która nie wie o tym, że jest ułomna, ale albo swoją ułomność dostrzega jedynie w jakichś mało ważnych drobiazgach. Taką uczciwość nazywa się, czy możemy nazwać też i faryzeizmem. Niestety niemożliwością jest dla człowieka przestać być grzesznym. Największym nawet wysiłkiem moralnym tego nie dokonam. Więc ten wysiłek moralny, czyniąc człowieka nieco lepszym, dając mu może i trochę satysfakcji, sprowadza zarazem też i dwie prawdy. Prawda są to pod wpływem czynionego dobra spada z naszych oczu część bielma, a prawda o sobie, jaką w ten sposób zdobywamy, nie należy niestety do najprzyjemniejszych. Człowiek zaczyna też odczuwać nieraz potrzebę wyzwolenia od zła, uwolnienia w sobie tych wszystkich dobrych mocy, jakimi obdarzył go Stwórca. I tutaj natrafiamy też na tą pewną nieprzekraczalną granicę swoich takich moralnych możliwości. W czynieniu dobra człowiek może się niekiedy zdobyć nawet na heroizm, a przecież nikt z nas, nawet jeśli bardzo żywo odczuwa taką potrzebę, nie osiągnie tego, żeby był dobry bez reszty. To jest też źródłem tej drugiej bolesnej prawdy. Człowiek, który pozna smak dobra, w pewnym momencie zaczyna pragnąć jego smaku czystego, nieskażonego. Chciałby zaspokoić też swoje pragnienie jakby z samego źródła. I tutaj można powiedzieć, czy nie umiemy mówić o zbawieniu ludziom, którzy nie wiedzą o tym, że są grzeszni, którym nieznana jest też tęsknota, aby być jeszcze lepszym, którzy nie dostrzegają różnych nieczystych może i mroków, jakie każdy z nas w sobie nosi. Jeśli zaś ktoś tak naprawdę o sobie jakoś czuje, to wie zarazem, że zbawienie, osiągnięcie swojej pełnej tożsamości, pełne duchowe wyzwolenie jest ludzkimi siłami nieosiągalne. Nie ma też żadnej propozycji między naszą uczciwością a zbawieniem. Zbawienie może być tylko darem Bożym, więc też tą kwestię jakoś chcemy sobie zaznaczyć, by nie zapomnieć o łasce Bożej, o tym otwarciu naszego serca, o tym pragnieniu bycia dobrym, czy w ogóle bycia narzędziem w ręku Boga. Chrześcijanie wierzą, że Bóg naprawdę udziela ludziom daru zbawienia. Wierzymy, że w Jezusie, Chrystusie, ten dar będzie nawet czymś nieskończenie więcej niż całkowitym wyzwoleniem z grzechu, bo przy końcu naszej drogi nie tylko staniemy się bezgrzeszni, ale jako uczestnicy Bożej natury, jako synowie Boży, dzieci Boże, tak jak czytamy w Piśmie Świętym, jeszcze się nie okazało, jesteśmy dziećmi, ale jeszcze się nie okazało, kim tak naprawdę będziemy, więc ta droga, pewna perspektywa, będziemy oglądali Boga twarzą w twarz. I wiara chrześcijańska głosi więc obietnicę po ludzku, tak byśmy do tego podchodzili, zupełnie nieosiągalną czy nieprawdopodobną. Realnego kształtu nabiera ono dopiero wówczas, jeśli człowiek stara się kochać Chrystusa, jak potrafi, wypełniać Jego przykazania, karmić się Jego słowem, Jego ciałem. Więc tu potrzeba w świetle wiary chrześcijańskiej patrzeć na tą rzeczywistość i nie ma zbawienia poza Chrystusem. Zbawienie bowiem nie jest nagrodą za nasze dobre czyny. Jest przekraczającym możliwości człowieka wezwoleniem z tego wszystkiego, co słabe i od strony duchowej, tak? I o tyle można powiedzieć, że zbawienie jest nagrodą za nasze dobre czyny, o ile nasze dobro spełniamy w przestrzeni zbawczej mocy Chrystusa, czyli w łasce uświęcającej. Też o tym dziś przy okazji tematu Poza Kościołem nie ma zbawienia chcemy powiedzieć. I w Ewangelii raz mówi się o niemożliwości zbawienia bez realnej łączności z Chrystusem, jak czytamy u świętego Marka, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Innym razem powiada Ewangelia, że będziemy sądzeni z naszych czynów i w zależności od tego wejdziemy do chwały wiecznej albo zostaniemy odrzuceni. To u Mateusza w 25 rozdziale. Nie ma też sprzeczności między tymi dwoma spojrzeniami, bo ta ludzka uczciwość, o której wspomnieliśmy, nie może sama z siebie przybliżać nas, czy przybliżać nam zbawienia. Możemy ją otrzymać tylko od Chrystusa. Ale zarazem nie będą zbawieni ludzie czyniący zło. Więc żeby też nie widzieć tego, czego, o czym wspominałem, tej uczciwości, żeby z niej zrezygnować, tak? Tylko, że też dotykamy tej prawdy, tej ułomności naszej i zarazem świadomości, że dobro, tak, ale też i otwarci na łaskę, w łasce uświęcającej żyjący. Więc tylko człowiek uczciwy może osiągnąć zbawienie, jeśli swoją uczciwość i samego siebie otworzy na moc Chrystusa, jeśli ogarnie go wraz z jego dobrymi czynami, przemieniającą moc łaski. Bo tak jak nawet przecież mówimy, czy wypowiadamy pewnie codziennie w naszym pacierzu przykazanie miłości, że będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, tak całym swoim, wszystkimi przymiotami, tak oddany pod władzę Bogu, to będzie miłość i to też będzie ta rzeczywistość wtedy tej przestrzeni zbawczej mocy Chrystusa. Ona będzie mnie dotykała. Otóż w świetle wiary jest rzeczą ponad wszelką wątpliwość, że działa zbawienie i uświęcenie człowieka. Chrystus dokonuje tego w Kościele. Tutaj głosi się Słowo Boże. W sakramentach otrzymujemy realny przystęp do Chrystusa Zbawcy. W Eucharystii możemy wejść w najściślejszą komunię z Chrystusem. On sam każe nam też zapraszać do Kościoła wszystkie narody. Tu ten mandat misyjny, ta rzeczywistość nam się też przypomina. Przed oczyma ją teraz mamy. Głosić im Ewangelię i chrzcić je, mówiąc krótko, wprowadzać je na drogę zbawienia. Jeśli wobec tego poważnie myślę o swoim zbawieniu, nie jest rzeczą obojętną, czy wierzę w Chrystusa, czy nie. Jestem w Kościele, czy poza Kościołem. Tylko tym, którzy wierzą w Chrystusa, starają się pełnić Jego wolę, można głosić radosną pociechę. Cieszcie się i radujcie, bo imiona wasze zapisane są w niebie. Stawiając sobie pytanie, czyżby więc nie było zbawienia poza Kościołem, gdyby kolejny raz odkrywamy sobie tę kartę, na ten temat nie trzeba też i może nie wiadomo ile rozmyślać i jak bardzo to roztrząsać. Być może z granicami Kościoła jest podobnie jak z granicami, można to porównać do oazy na pustyni. Oaza nie jest odgrodzona od pustyni. Ona po prostu przestaje istnieć tam, gdzie nie ma życia, gdzie nie ma wody. Tak, jest woda, pojawia się woda. Widzimy oaza na pustyni, gdzie wszędzie piach. W tej perspektywie Kościół istniałby wszędzie tam, gdzie zbawcza moc Chrystusa przemienia ludzi. Choćby oni sami o tym nie wiedzieli. Granicę zaś Kościołowi wyznaczyłby jedynie grzech, brak życia Bożego. Są przecież i teksty, które w konkretny sposób nam o tym też mówią. Napisano w Apokalipsie, że bramy miasta Bożego będą wiecznie otwarte, ale zarazem nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co czyni ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia baranka. Święty Paweł naucza, że Chrystus jest zbawcą wszystkich, a zwłaszcza wierzących. zauważmy słowo wszystkich, ale też nie możemy nie zauważyć słowa zwłaszcza. Na pewno nie można interpretować zasady poza Kościołem nie ma zbawienia w taki sposób, żeby przestała ona cokolwiek znaczyć. Nie wolno więc nam zagubić tej prawdy wiary, że zbawienie człowiek może otrzymać wyłącznie od Chrystusa. Nie wolno też nam zagubić wezwania misyjnego do wszystkich narodów. Wszyscy ludzie są zaproszeni do wiary w Chrystusa i do radowania się Jego darami. Nam zaś, wierzącym, Chrystus stawia to wezwanie do przekazywania dalej dobrej nowiny. Natomiast sprawę zbawienia wiecznego ludzi niewierzących w Chrystusa zostawmy po prostu też Panu Bogu. On z całą pewnością jest i sprawiedliwy, i miłosierny. Pamiętam, bo nieraz byśmy też, gdy mówimy o miłosierdziu Bożym, próbowali dzielić to, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, że o tej sprawiedliwości, a tu ksiądz profesor Jan Tadeusz Gus też przybliżał nam w rozmowach niedokończonych, gdy mówił o miłosierdziu Bożym, że Bóg jest zarazem sprawiedliwy i miłosierny. Miłosierny i sprawiedliwy. Że nie ma miłosierdzia bez sprawiedliwości, czy sprawiedliwości Bożej bez miłosierdzia. Ale to pewnie też i poza naszymi nieraz możliwościami percepcji. A łaska Chrystusa zapewne dociera tajemniczo również poza widzialne granice Kościoła. Wszakże zbawienie poza Kościołem, jak też jeden z naukowców uważał, jest dla wiary zasadniczo niepoznawalne i dlatego nie może stanowić punktu doktryny. Zbawienie jest rozpoznawalne po obietnicy, a obietnicę otrzymało głoszenie czystej Ewangelii. I jeszcze to, co chcemy sobie powiedzieć, powiedziane jest: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, więc bardziej głoś Ewangelię, daj świadectwo. Wiemy też, że nie wystarczy być w Kościele, żeby dostąpić zbawienia. Każdy z nas może zmarnować też swoje życie, tak jak marnujemy dary, marnujemy natchnienia. Świadomi jesteśmy, gdy czynimy rachunek sumienia, jak to nasze życie wygląda, gdy udajemy się do kratek konfesjonału, gdy podejmujemy ten wysiłek otwarcia naszego serca na łaskę sakramentu pojednania. Dostrzegamy to, co musimy zrobić. W Ewangelii świętego Łukasza znajdujemy słowa jakby wprost dotyczące tego, że sługa, który zna wolę swego Pana i nie uczynił zgodnie z jego wolą, wielką chłostę otrzyma. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, małą chłostę otrzyma. Komu więc dano wiele, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. I w takiej sytuacji możemy powiedzieć bliźniemu: pomyśl o swoim zbawieniu. Pomyśl, bo poza Kościołem go nie znajdziesz. Mianowicie, jeśli ktoś dla jakichś niskich, jakichś niegodnych racji, na przykład porzuca Kościół lub go rozbija, albo boi się do niego przystąpić, no tacy nie mogliby być zbawieni, powiada Sobór w Konstytucji o Kościele. Którzy wierzą, że Kościół, znaczy którzy wiedzą, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź do niego przystąpić, bądź też w nim wytrwać. Więc to też są konkretne zapisy, konkretna nauka. Ale pamiętajmy, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Myślmy o tym, co sami czynimy, na ile żyjemy w łasce uświęcającej i do czego zostaliśmy powołani.